Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Każdego dnia Poczta Głosowa Radia Zielona Góra przyjmuje kolejne zgłoszenia.
Od 2 tygodni nie świecą nam się latarnie.
Są tam łamane przepisy o ruchu drogowym. Jest to zagrożenie również dla pieszych.
Chodzi o kontrolę i chodzi o higienę i maseczki w sklepach. Naprawdę są awantury dzień w dzień, wieczorem, rano.
Dzwonicie, nagrywacie, a my sprawdzamy, jak rozwiązać problem.
Poczta Głosowa Ekstra. W środę o 12.30. W dużych i małych sprawach. 661-971-971.
Marta Czechowska, zapraszam.
Poczta Głosowa Ekstra. Dzień dobry, Marta Czechowska. W tym programie mamy dwa tematy. To częściowo zaciemnione ulice i niedziałające oświetlenie oraz psy w parkach bez kagańców. To sprawy, które zgłosili nam mieszkańcy. Zaczynamy od tych niezaciemnionych ulic i niedziałającego oświetlenia. Zgłosiliśmy się w tej sprawie do magistratu i próbujemy teraz do pana Michała Szulca. Halo, halo, mamy połączenie?
Halo? Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, Michał Szulc, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w magistracie po drugiej stronie. Razem wysłuchamy zgłoszenia słuchacza, który zgłosił nam właśnie częściowo ciemne ulice. Poproszę.
Poczta Głosowa Ekstra.
Dzień dobry. Chciałbym zgłosić awarię oświetlenia ulicznego. Po raz kolejny w naszym mieście coś się dzieje ze światłami na ulicach. Jak nie w jednym końcu, to w drugim końcu miasta. Tym razem padło na Aleję Konstytucji 3 Maja, jadąc od byłego kina Wenus w kierunku galerii handlowej, dokładnie przy przejściu dla pieszych, przy pomniku Konstytucji 3 Maja, wszystkie lampy w kierunku stacji benzynowej się nie świecą. Mało tego, tam jest jedna część przejścia dla pieszych, która jest ciemna. Bardzo wielu pieszych przychodzi w ciemnych ubraniach, naprawdę stwarzając dla siebie i dla kierowców zagrożenie bezpieczeństwa. Może ktoś oświetli nasze ulice. W końcu płacimy podatki za to oświetlenie.
To zgłoszenie wpłynęło do nas kilka dni temu. Panie dyrektorze, czy ta sytuacja na Alei Konstytucji 3 Maja już się, powiedzmy, wyprostowała?
Tak, chciałbym powiedzieć, że status tej awarii już jest na ten moment jako nieaktualny, gdyż lampy ponownie świecą w tamtym miejscu. Awarię otrzymaliśmy niecałe 2 tygodnie temu. Spółka Enea Oświetlenie przystąpiła do naprawy. Po kilku dniach lampy znowu zgasły. Okazało się, że jednak został uszkodzony gdzieś kabel między słupami. Tymczasowo kabel został podwieszony, lampy świecą i wymiana docelowa kabla nastąpi w przeciągu kilku dni. Na ten moment na tej ulicy wróciło oświetlenie i działa prawidłowo.
Mówiąc o oświetleniu miejskim, warto tutaj zwrócić uwagę, że co jakiś czas do nas napływają sygnały o tym, że gdzieś lampy nie działają. Na przykład w tym sezonie, pamiętam, częściowo ciemna była Sulechowska rano, wcześniej, ale też mieliśmy na przykład odwrotne sytuacje. Słuchacze mówili nam o tym, że na 1 maja w okolicach bloków te lampy zapalały się wcześniej niż powinny, w okolicach 15. Jak to jest z tym miejskim oświetleniem? Czy dużo jest takich awarii, może w sezonie zimowym? To jest jakaś charakterystyka?
Znaczy, powodów nieświecenia zawsze może być kilka. Może to być awaria, bądź to oprawy oświetleniowej, czyli kolokwialnie żarówka mogła się w tym miejscu przepalić. Może to być, jak w przypadku tej podnoszonej awarii na Konstytucji, może to być jakiś grubszy problem z uszkodzeniem kabla, ale kwestie rannego, zbyt wczesnego lub zbyt późnego według mieszkańców działania oświetlenia wynika z tego, iż są w różnym wieku zegary astronomiczne, bo każda sieć ma swój zegar astronomiczny, czyli włącza i zapala światło zgodnie ze wschodami i zachodami słońca. W zależności od tego, jaka jest pogoda, może być dzień bardziej pochmurny i to wrażenie, że lampy jeszcze powinny się świecić, może być przez niektórych odbierane jako zbyt wcześnie zgaszone, ale mamy też sygnały, że lampy, jeżeli dzień jest słoneczny, świecą się chwilę dłużej. Mieszkańcy pytają, dlaczego lampy świecą się tak długo, przecież już jest jasno. Na ten moment takie rozwiązanie techniczne mamy i ewentualne korekty tego zegara przy zgłoszeniach są możliwe, ale co do zasady system w ten sposób w mieście działa i będzie funkcjonował.
No właśnie, to pytanie, czy nie da się tego jakoś skalibrować, żeby to jakoś tak dopasować do pór dnia.
W zależności od sytuacji, ewentualnej korekty czy kalibracji na poszczególnych zegarach są wykonywane, ale dzień do dnia nie jest równy pod względem zachmurzenia i ten odbiór przez mieszkańców, czy lampy gasną zbyt wcześnie lub palą się zbyt długo, na ten moment techniczne rozwiązania w zegarach astronomicznych nie przewidują, żeby było natężenie światła badane w każdej oprawie i lampa zapalała się lub gasła każdego dnia indywidualnie w zależności od tego, czy rzeczywiście świeci już na ulicy słońce, czy nie.
Rozumiem. Ale mówiąc jeszcze o miejskim oświetleniu, to przypominam sobie, że władze Zielonej Góry zapowiedziały już wymianę części lamp. Proszę mnie poprawić, czy to się będzie działo teraz?
Tak, potwierdzam. Przygotowaliśmy wniosek o dofinansowanie modernizacji opraw oświetlenia ulicznego w mieście z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Termin składania wniosków jeszcze nie minął. Rozstrzygnięcie też pewnie zajmie kilka tygodni, ale zakładając, że takie środki zostaną nam przyznane, przygotowujemy się już do przetargu na wymianę jak największej, no liczymy, że to może nawet będzie kilka tysięcy opraw na ulicach miasta. No i a sam zakres i ulice, które zostaną do tej wymiany wytypowane, no będą uzależnione z jednej strony od łącznego budżetu, jaki na tę wymianę będziemy mieli, od ustalenia, gdzie ta poprawa bezpieczeństwa, bo to jest dla nas priorytet, będzie najistotniejsza. Kwestia redukcji zużycia energii, czyli też będziemy chcieli wymienić te oprawy, które mają najmniej energooszczędne na dzień dzisiejszy oprawy. Kwestie własnościowe, bo też część opraw jest w 100% miasta, część opraw należy do spółki Enea Oświetlenie, więc te kwestie też będą miały przy typowaniu tych ulic znaczenie. No i techniczne uwarunkowania, bo może się okazać, że jakieś ulice będą miały łącznie ze słupami zły stan, więc tutaj ostateczna lista dopiero powstanie, myślę, za kilka miesięcy.
A jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to kiedy ta wymiana mogłaby się rozpocząć?
Myślę, że w przyszłym roku, czyli łącznie 12 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu na taką wymianę powinno wystarczyć, więc zakładamy, że rok 23 to będzie ten, w którym uda nam się, mam nadzieję, jak największy pakiet tych opraw oświetleniowych w mieście wymienić.
I tyle o lampach ulicznych. Całą kwestię wyjaśniał Michał Szulc, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w Magistracie. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Również dziękuję. Do widzenia.
Do usłyszenia. A my za chwilę przechodzimy do kolejnego tematu.
Poczta Głosowa Ekstra.
Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie wyprowadzania psów. Wiecie państwo, jest taki problem, że spacerując gdziekolwiek, czy to na wzgórzach testowskich, czy w innych parkach, nie zauważyłem ostatnio ani jednego psa, który miałby kaganiec. To jest dosyć niebezpieczne, ponieważ są ze mną dzieci i zapewnienia właścicieli, że piesek nie gryzie, jakoś mnie nie przekonują. Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie. Dziękuję.
No właśnie, to jest kwestia ważna i dla właścicieli czworonogów, ale też dla tych osób, które spacerują po parkach. My to pytanie przekierowaliśmy do zielonogórskiej policji i z nami już jest Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka zielonogórskich policjantów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, dzień dobry państwu.
Pani rzecznik, jak to jest? Czy pies, który sobie biega w parku bez smyczy, powinien być w kagańcu, czy może sobie biegać wolno?
Tak naprawdę, jeśli chcemy rozpatrywać kwestię czy można spacerować z psem bez smyczy i kagańca, przede wszystkim najważniejsze w tym zakresie będą przepisy ustawy o ochronie zwierząt, to jest artykuł 10a, który mówi, że zabranie się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela i opiekuna. Ale też ważny jest przepis kodeksu wykroczeń, artykuł 77, który mówi o tym, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany. I tu jest jeszcze punkt drugi, kto dopuszcza się tego czynu, czyli określonego w punkcie pierwszym, trzymania zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. I tu oczywiście decyzję będzie podejmował sąd. Ale jak widać z przytoczonych przepisów, tak naprawdę żaden z nich nie zakazuje całkowicie spuszczania psów ze smyczy lub też zakładania im, nie nakazuje zakładania im kagańca. Natomiast są określone tutaj w kodeksie wykroczeń, jest takie określenie, zwykłe środki ostrożności. Co rozumiemy pod pojęciem zwykłych środki ostrożności? Są to takie, można określić, takie tradycyjne, przyjęte zwyczajowo, bądź też ale dla danego gatunku zwierzęcia i oczywiście też uzależnione od jego cech. I tutaj możemy do takich zwykłych środków zaliczyć na przykład smycz. Nie ma konieczności, bo przepisy nie określają, że pies musi być prowadzony w kagańcu. Natomiast również w tym punkcie jest zapisany zwykłych lub nakazanych środków. Nakazane środki dotyczą chociażby psów ras tak zwanych niebezpiecznych, które wykaz takich ras zawarty jest w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jest to kilkanaście ras, przy których właściciele powinni zachować troszeczkę bardziej restrykcyjne środki ostrożności. A więc niestety w przepisach, żaden przepis nie mówi o tym, że jest obowiązek wyprowadzania psa i na smyczy, i w kagańcu. Tak naprawdę odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia spoczywa na właścicielu, bądź też na osobie, która takiego psa wyprowadza, bo czasami może być tak, że z psem wychodzi opiekun, bądź też czasami są osoby, które są wynajmowane za pieniądze, które wychodzą z psem na spacer, bo akurat właściciel ma taką potrzebę. Natomiast osoby, które w danym czasie sprawują opiekę nad psem, są za nie odpowiedzialne. Natomiast pamiętajmy też o tym, że wielu właścicieli ma psy, które są po specjalnych szkoleniach i tak naprawdę wystarczy komenda podana przez właściciela i właściciel jest w stanie, czy też opiekuna, zapanować nad tym psem. Więc trudno tutaj wymagać, żeby właściciel musiał wyprowadzać tego psa czy na smyczy, czy też w kagańce. Natomiast myślę, że tutaj warto by było jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, a mianowicie o spacerach po lesie. Bo bardzo często jest tak, że właściciele, żeby się nie narażać na jakieś stracenie uwagi, zabierają psy do lasu, no i tam oczywiście puszczają sobie zwierzaki wolno, bo nie ma ludzi.
Tak jest na przykład za CRS-em w lesie. Bardzo często widać też biegające zwierzaki.
Należy pamiętać, że lasy są pod tym względem wyjątkiem, bo artykuł 166 kodeksu wykroczeń mówi, a właściwie wprost zakazuje puszczania psów luzem w lesie, oczywiście poza czynnościami związanymi z polowaniem. A więc jeśli wychodzimy z psem do lasu, puszczamy go bez smyczy, to popełniamy wykroczenie zgodnie z przepisami.
A, czyli tu mamy rozróżnienie. W parku, w lesie, czyli w parku zwierzak nie musi być ani w kagańcu, ani na smyczy, ale właściciel powinien nad nim panować, natomiast w lesie powinien być na smyczy. Dobrze zrozumiałam?
Oczywiście, że tak.
Dziękujemy bardzo za te wszystkie wyjaśnienia. Wyjaśniała Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka Zielonogórskiej Policji. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
I to były dwa tematy w tej poczcie głosowej Ekstra. Czekamy na wasze kolejne zgłoszenia. 661-971-971. Ten numer do waszej dyspozycji. Do usłyszenia, Marta Czechowska.
Poczta głosowa Ekstra. W środę o 12.30. W dużych i małych sprawach. 661-971-971.
Masz sprawę do załatwienia? Dzwoń teraz. Marta Czechowska, zapraszam.